będziesz kiedykolwiek w Szwajcarii, zachęcam, zapraszam do odwiedzenia tego międzyjeziorza Interlaken. Taka mała turystyczna miejscowość, nad którą góruje nieprawdopodobna góra, którą Szwajcarzy i my wszyscy nazywamy Jungfrau. Szczyt jest zawsze w śniegu. Robi to niesamowite wrażenie. Odległości między szczytem a miejscowością są tak małe, że góra jak gdyby przytłacza ludzi, którzy są w Interlaken. Kiedy spacerowaliśmy ulicach Interlaken, miałem ochotę zapytać przechodzących ludzi mieszkających tam w tej miejscowości, czy w ogóle zauważają ten wspaniały, piękny szczyt. Tak bywa, że ludzie, którzy mieszkają w jakichś widowiskowych miejscach, bardzo szybko tracą tę perspektywę widzenia, nie widzą tego wszystkiego, co jest wokół nich. Na szczyt można się dostać kolejką linową. Niewiele kosztuje, 100 franków. Ups. I ta kolejka linowa zawiezie cię prawie na sam szczyt. Porusza się pod takim kątem, że jeżeli kiedykolwiek będziesz w tej kolejce, nie oglądaj się za siebie. To może być dość niebezpieczne doświadczenie. Na pewnej wysokości trzeba się przesiąść na inną linię, następnie na wysokości, w której zaczyna ci już lecieć krew z nosa, przechodzić do kolejnego wagonu, żeby się dostać prawie pod sam szczyt, a potem wreszcie dojeżdżasz do końca trasy zachwycony, że jesteś sam na sam z przyrodą. No nie do końca, bo i nawet tam są jakieś restauracyjki, jakieś budki, w której sprzedają różnego rodzaju gadżety. To jest uniwersalne, nie tylko w Polsce tak się dzieje. Ale jeżeli odwrócisz się pod odpowiednim kątem, nie będziesz widział tego całego komercyjnego szału, patrząc w dół, widzi się Interlaken, a nie tylko Interlaken, miejscowości nad jeziorem, jednym i drugim, zupełnie z innej perspektywy. W ostatnich kilka wersetów 8 rozdziału Listu do Rzymian, zapraszam, jeżeli masz przed sobą Biblię, otwórz proszę, jeżeli masz tablet czy telefon, proszę śledź tekst. Ostatnie kilka wersetów 8 rozdziału Listu do Rzymian wywrze na ciebie taki skutek, jak oglądanie pięknych miejscowości z niesamowitych w odległości i wysokości, z zupełnie z innej perspektywy. Jeśli jeszcze nie czytałeś tych słów listu do Rzymian 8:25 i dalej, chciałbym, żebyś zobaczył je w pełnym świetle, abyś dostrzegł całą głębię tego wspaniałego tekstu. Zrób miejsce w swoim umyśle na to nieprawdopodobne słowo, na to przesłanie Słowa Bożego. Nie wiem, w jakim punkcie życia teraz jesteś. Nie wiem, jak wygląda twoja rodzina, twoje życie osobiste. Nie wiem, może masz problemy w pracy, nie daj tego Boże. Może grozi ci bezrobocie. Może zawsze, kiedy masz wsiąść do samolotu, wpadasz w panikę i twoje palce są aż białe od ściskania poręczy przy fotelu. Nie możesz się cieszyć lotem. Może zawsze, kiedy podchodzisz do problemów, tracisz głowę i one cię przywalają. Może pojawił się jakiś problem, który jeszcze nie jest rozwiązany i naprawdę nie wiesz, jak sobie z nim poradzić. Może obraziłeś kogoś, może ktoś ciebie obraził. Jesteście w głębokim rozpadzie przyjaźni albo znajomości. Nie pogodziłeś się jeszcze i nie masz pojęcia, jaki zrobić następny krok. Może walczysz po cichu z uzależnieniem, tak żeby nie za wiele osób o tym wiedziało. Może jesteś uzależniony od alkoholu, czy leków, czy od środków chemicznych i nikt o tym nie wie i czujesz się z tym coraz gorzej. Świat robi się coraz ciaśniejszy. Może jedna z twoich córek zaszła w ciążę, choć nie jest w związku małżeńskim. Może twój syn żyje tak, jakbyś tego zupełnie nie chciał. Nie wiem, jaka jest twoja sytuacja. Nie wiem, co myślisz o robieniu notatek w Biblii. Ja osobiście nie mam z tym problemów, być może dlatego muszę od czasu do czasu kupować nowe kopie Biblii, bo tam sobie gdzieś zaznaczam, notuję kolorami. Ale jeżeli masz otwarty 8 rozdział listu do Rzymian, spójrz proszę na 28 werset. Wiem, w tablecie czy w telefonie trudno robić notatki, dlatego musisz pamiętać. Zachęcam do tego, żeby gdzieś tam zapamiętać. Obok tego 28 wersetu chciałbym, jeżeli nie masz problemu z robieniem notatek w Biblii, żebyś wpisał jedno słówko z dzisiejszą datą. Jeśli nie możesz znaleźć pracy, wpisz tam praca. Jeżeli masz problemy z którymś z swoich dzieci albo z którymś z swoich przyjaciół, wpisz jego inicjały. Umieść tam właśnie dzisiejszą datę. Kiedy dojdziemy do 28 rozdziału, chciałbym się odnieść na tym, jakiego rodzaju decyzje podejmujesz. Zapisałeś? Drodzy, przeszliśmy przez rozdziały 6 i 7, teraz kończymy 8 rozdział. Czuliśmy za apostołem Pawłem, jak trudną toczymy wojnę z własnym ciałem, zwłaszcza kiedy przegrywamy z impulsami i popędami, z starymi nawykami, ale też ujrzeliśmy z drugiej strony piękno Ducha Świętego, Jego nieprawdopodobną moc i tę wolność niesamowitą, którą Duch Święty nam wnosi w nasze życie. Wkroczyliśmy do 8 rozdziału, zdając sobie sprawę, że to wszystko, o czym apostoł Paweł mówi, dotychczas rozgrywało się w naszych myślach, w naszej mentalności, teraz niekoniecznie. Nie mieliśmy czasu, żeby się zająć środkową częścią 8 rozdziału, kiedy apostoł Paweł mówi o bardzo ciężkich doświadczeniach, aż trudno nie myśleć o Chanach, o niesamowitych przejściach, o które mają sens tylko wtedy, kiedy patrzysz na Interlaken z właściwej perspektywy, ze szczytu Jungfrau. Jeżeli patrzysz z innej perspektywy, zwłaszcza jeżeli patrzysz z perspektywy ja, centrum wszechświata, to tego rodzaju przeżycie, jakie przechodzą Chanowie, zupełnie nie ma sensu. Jest bluźnierstwem dla chrześcijaństwa. Paweł wiedział, do czego wszystkie doświadczenia, przez jakie Bóg nas prowadzi, zmierzają. Wiedział, że ostatecznym celem jest chwała w niebie. Ale to tylko dla tych, którzy zawierzyli Chrystusowi. I właśnie dlatego mógł zaśpiewać ten cudowny hymn. Niektórzy bibliści twierdzą, że zaczerpnął z jakiegoś wczesnochrześcijańskiego śpiewnika dwa ostatnie wersety. W wersecie 25 czytamy coś, o czym być może wcześniej nie pomyślałeś. Mamy nadzieję na to, czego nie widzimy. Widzisz to, nie widzimy? A teraz popatrz do następnego, 26 wersetu. Nie wiemy. Widzisz to? Czasami te słowa kryją się w gąszczu innych słów i dość łatwo jest je przeoczyć albo dość łatwo jest przelecieć nad tego rodzaju stwierdzeniami. Ale kiedy natrafisz na tego rodzaju sytuację, która cię dotknie w życiu, zwróć proszę uwagę. Nie widzimy, nie wiemy. Na czym polega mój i twój problem? Po pierwsze, mamy tendencję, aby skupiać się na tym, co jest nam bliskie w czasie i przestrzeni, tu i teraz. Tak nas Bóg stworzył, ale też tak zostaliśmy wychowani, ażeby zajmować się tym, co jest wokół nas. Bóg natomiast zawsze widzi daleko, patrzy zupełnie z innej perspektywy. Widzi rzeczy wieczne i ostateczne, podczas kiedy my widzimy tu i teraz to, co przemijające. Ale kiedy będziemy przyglądać się naszemu życiu z wysokości rozdziału 8, z tego szczytu duchowych rozważań, ja bym nie bał się powiedzieć, że to jest jeden z szczytowych tekstów całego Nowego Testamentu, to nagle, jeżeli Duch Święty ogarnie twój umysł i serce, będziesz w stanie zobaczyć te same problemy zupełnie z innej perspektywy. Nagle niektóre rzeczy zaczynają nabierać sensu. My, jak uczy Paweł, mamy tendencję, żeby się skupiać na tym, co możemy dotknąć, zważyć na sprawach międzyosobowych. Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy patrzyli daleko, daleko. Po drugie, zapominamy, że nasza wiedza jest ograniczona. Bóg zaś jest nieograniczony. Widzimy tylko mały naparstek wody, podczas kiedy Bóg nie tylko widzi, ale stworzył cały ocean. Bóg widzi cały obraz. My nigdy. Stąd zdumiewa mnie czasem, z jaką łatwością podejmujemy pewne osądy albo opinie o innych, nie mając zielonego pojęcia o sprawach, na temat których się wypowiadamy. Jeżeli zwłaszcza to przekracza moje doświadczenie, tak łatwo jest powiedzieć, a bo on się tak zachowuje, a bo ona takie rzeczy gada. My widzimy tylko maleńki wycinek spraw. Bóg widzi wszystko i dlatego Bóg ma o mnie i o tobie opinię całkowitą. Spoglądamy na małą przestrzeń, którą nazywamy naszym światem i zapominamy o tym, że Bóg jest stwórcą wszechświata, który trzyma w swoim ręku, jeśli mogę tak obrazowo powiedzieć. Dlatego prawdę mówiąc, nie jesteśmy w stanie, nie potrafimy myśleć w kategoriach bożych. W naszych wyobrażeniach Bóg często jest karykaturalny. Każdy z nas chyba przeszedł przez okres, w którym się wydawało albo miał wyobrażenie Boga starca z długą brodą. Niektórzy mówią, że mieszka na północy i jak chuchnie, to zimny wiatr od północy wieje. Nie, Bóg nie jest starcem, Bóg nie ma długiej brody. Chociaż całkiem fajnie wygląda. Nie ma długiej brody i nie sprowadza wiatru z północy. On jest wszechmocnym, odwiecznym Bogiem niebios i wszechświata. On ma nieograniczoną perspektywę. Mając w pamięci kontekst 8 rozdziału do listu do Rzymian, chciałbym przenieść nas teraz do innego tekstu. Czytaliśmy kilka tekstów ze Starego Testamentu, ja chciałbym zaprosić do Księgi Izajasza, rozdział 55, werset 8. Niektórzy z nas znają ten werset na pamięć. Izajasza 55:8. Bo moje myśli nie są waszymi myślami, a wasze drogi nie są moimi drogami. Nigdy o tym nie zapominaj. Boża perspektywa i nasza perspektywa są po prostu nieporównywalne. Bóg góruje nad naszymi myślami, nad naszym doświadczeniem. A teraz popatrz na kolejny, 9 werset. Bo jak niebo góruje nad ziemią, tak drogi moje górują nad waszymi, a moje myśli nad waszymi myślami. Izajasz wyciąga z tego właściwy wniosek i zachęca swoich czytelników i nas tym samym do zaufania Bogu niezależnie od wszystkiego. Ale nie każdy potrafi. Na czym polegają nasze zmagania? Zbyt często moim i twoim celem jest natychmiastowa ulga, natychmiastowe rozwiązanie, bo inaczej wpadamy w panikę. Nie mamy pojęcia o głębokiej przemianie, która zabiera wiele czasu i wiele trudu, ażeby na końcu dopiero zobaczyć, wow, a więc to do tego prowadziło. Musimy więc pozwolić na to, aby Bóg w nas, we mnie i w tobie prowadził swoje dzieło, które z powodu naszej starej natury zawsze uwiera. Jeżeli Bóg działa we mnie i w tobie, to zawsze doprowadza do trudnych doświadczeń, do zderzenia, do trudnych momentów. Wróćmy do listu do Rzymian. Zastanowimy się teraz nad tematem Bożej opatrzności. I zatytułowałem to rozważanie Twarz opatrzności. Wiesz, co cię spotyka w przyszłości? 25 werset, nie widzimy. 26 werset, nie wiemy. 28 werset, popatrz w 8 rozdziale. Wiemy, jeśli nawet wiemy, to nasza wiedza dotyczy zupełnie czegoś innego, czegoś, co nie jest za bardzo pomocne w tych najważniejszych pytaniach czy w szukaniu najważniejszych odpowiedzi. W swojej Biblii papierowej to mam podkreślone. Wiemy. Na te obietnice możemy się powoływać. To jest obietnica bezwarunkowa. Tam jest takie bardzo ciekawe słowo w tym 25 wersecie. I potem dalej czytamy. Apostoł Paweł posługuje się tam słowem ojda. Nie chcę was tutaj na was rzucać różnego rodzaju dziwnie brzmiących słów, ale akurat trudno mi jest nie odwołać się do tego, ponieważ to słowo można definiować jako absolutna pewność. To jest wiedza oparta na faktach. Wiedza, która przekonuje do głębi. Moja pewność nie ma oparcia w mojej sytuacji. Nie ma oparcia w moich emocjach. Mojej umiejętności radzenia sobie z problemami czy w jakimś ślepym losie. Nie na tym polega moja pewność. Opieram ją na samym Bogu. On działa, wiem. On działa we mnie. Wiem. Wiem to bez cienia wątpliwości, że Bóg nad wszystkim panuje. Mnie się może wydawać inaczej, ale jeżeli tylko zaufam Bogu, to mogę nabrać tej absolutnej pewności, niezachwianej pewności. On robi to, czego ja nie jestem w stanie zrobić. Nawet gdybym był w stanie, nie mam środków do tego. Czytamy o tym, że moje i twoje życie, apostoł Paweł tak kształtuje ten wywód logiczny drugiej części 8 rozdziału, że moje i twoje życie w ręku Boga to jest jego projekt, nie mój. To jest jego zamysł, nie mój. I tym zamysłem dla mnie i dla ciebie jest rozwój mojego charakteru i twojego charakteru. W teologii niektórzy nazywają to uświęceniem. To jest ta przemiana postaw, sposobu myślenia, kierunku życia, doświadczenia, nowych nawyków. Bóg chce wdrożyć, dając ci potencjał do tego, żebyś był w stanie to zrobić, ten właśnie proces rozwoju charakteru, uświęcenia w twoim życiu. Niektórzy wolą iść na skróty, podnieść ręce, wypowiedzieć kilka niezrozumiałych albo dziwnie brzmiących słów w nadziei, że to jest uświęcenie. Nie. Nie, Słowo Boże nigdzie nie obiecuje tego rodzaju drogi do uświęcenia. To jest uświęcenie, o którym czytamy w 8 rozdziale. Znów jesteśmy na wyżynach. Spoglądamy na wszystko z góry, z Bożej perspektywy. Wiemy to. Czytaliśmy, prosiłem specjalnie Mirka, żeby przeczytał tekst z 18 rozdziału Księgi Jeremiasza, tam gdzie Bóg woła Jeremiasza, nakazuje mu, aby iść do domu garncarza. Idź natychmiast do domu garncarza, tam usłyszysz moje słowo. Tak się złożyło, że kilka miesięcy temu, będąc we Lwowie, poszedłem sobie tam do skansenu, polecam, zachęcam. I między innymi właśnie tam w tej XVIII-wiecznej replice wsi z okolicy Lwowa jest taka mała chatynka, w której jest garncarz i robi swoje małe garnuszki. Byłem pod wrażeniem. Nakręciłem cały film, pozwolił mi oczywiście. Ale też patrząc na te wspaniałe ręce garncarza, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że ja i ty, glina, jesteśmy w tych czułych, wspaniałych rękach Boga, który nas kształtuje. Widziałeś kiedyś koło garncarskie? Nie wiem, za moich czasów to wtedy dinozaury biegały po Śląsku. Za moich czasów to w szkole się chodziło na zajęcia i tam żeśmy robili przy kole garncarskim z gliny jakieś rzeczy. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj coś takiego się robi. Ale w tamtych czasach, o których pisze Jeremiasz, każda wioska miała warsztat garncarski, tak jak każda miejscowość dzisiaj ma zakład, w którym mogą ci sprzedać komórkę albo ją naprawić. Koło garncarskie było znane wszystkim. To był element życia codziennego. Jednym z najważniejszych przedmiotów, które stanowiło wyposażenie prawie każdego domu, jakkolwiek po specjalistyczne naczynia szło się właśnie do garncarza. Jeremiasz idzie w wyznaczone przez Boga miejsce i mówi: poszedłem więc do domu garncarza, a on pracował przy kole garncarskim, gdy naczynie, które wyrabiał, było nieudane, kopnął w koło garncarskie, rzucił gliną w ścianę i wyszedł. Czy jako? Nie. Nie, Bóg nigdy tego nie zrobi. Bóg nigdy tego nie zrobi. Kształtuje cię, to oczywiście boli, opierasz się i wychodzi coś niezgodnie z zamysłem garncarza, to garncarz jeszcze raz ugniata. I z tej samej gliny robi coś, co jest według jego zamysłu. To jest Boży projekt w stosunku do mnie i do ciebie. Czwarty werset, Jeremiasz mówi: garncarz zaczyna od nowa formować takie naczynie, jakie chciał. I to jest moja i twoja nadzieja. Gliniane naczynie jest jego projektem. To twoje życie duchowe, ta twoja dojrzałość duchowa, do której cię prowadzi poprzez różnego rodzaju ugniatanie i formowanie, to jest jego projekt. Czasami zabiera o wiele więcej czasu, bo my jesteśmy bardzo twórczy w swoim nieposłuszeństwie. Jesteśmy bardzo uparci. My wiemy lepiej zazwyczaj. Kiedy na to patrzył, kiedy patrzył na ręce garncarza, słyszał głos Boga: domu Izraela, szósty werset, czy nie mogę... Jeżeli masz ten tekst, 18 rozdział Jeremiasza otwarty, to tam zamiast domu Izraela, jeżeli wpisujesz do Biblii, wpisz swoje imię. Olu, czy nie mogę? Marku, czy nie mogę? Adamie, czy nie mogę? Kasiu, czy nie mogę postąpić z wami jak ten garncarz? Wyrocznia Pana. Bo jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku. Olu, Kasiu, Janku, Heniu. Ktoś pięknie napisał takie słowa: wyobraźnia Jeremiasza zaczęła działać, kiedy patrzył na ręce garncarza. Prorok przez całe życie oglądał pracujących garncarzy, ale po raz pierwszy zobaczył coś nowego. Zobaczył Boga przy pracy kształtującego ludzi na swoją chwałę. Zobaczył Boży lud, którego Bóg formuje według swojej woli. Nie ma człowieka, który byłby bezużyteczny. Nie ma człowieka, który byłby niewartościowy. Bóg z każdej gliny chce ukształtować naczynie według własnego projektu i własnej woli. I wiesz co? To miejsce jest optymalne dla mnie i dla ciebie. Jakkolwiek bardzo często wydaje nam się, że jest inaczej. Łatwo byłoby mi pójść dalej i przeczytać pozostałą część tego fragmentu, ale chcę troszeczkę się tu zatrzymać z zapytaniem: rozumiesz to? Być może powiesz: nie, wcale nie czuję się bezużyteczny. Ja nie umiem tego, nie umiem tamtego, to mi źle wychodzi, pamiętam wczoraj tę wpadkę. Kimże ja jestem? Jak wielu z nas żyje w takim dominującym poczuciu niskiej wartości? Kimże ja jestem? Mama może powiedzieć: no cóż ja, no przywiązana do garów troje dzieci. Ale zaczekaj, dzieci. To może być ten projekt Boga, który ma dla ciebie. One mogą być jego odbiciem, a ty możesz przyłożyć do tego rękę. Są twoim przedłużeniem i ty inwestujesz w dzieci to, co tobie się wydaje najlepiej, najlepsze. To, co tobie się wydaje najbardziej wartościowe. Spójrz na to z wysokości Interlaken, ażeby zobaczyć, gdzie Bóg cię popycha. To jest twój plan według Jego projektu. Nasz Bóg nigdy, nigdy w życiu nie zostawia koła garncarskiego i nie wyrzuca gliny. Zawsze kształtuje tę glinę według swojej woli. Tego się możemy uczyć. Nie ma człowieka, który nie byłby wyjątkowy. I to, że jesteśmy tutaj razem właśnie w takiej konfiguracji, że tak powiem, to jest Boże błogosławieństwo. Jesteś darem dla tej grupy, bo jesteś tak bardzo wyjątkowy, wyjątkowa. Właśnie dlatego Bóg cię darował, ażebyśmy my razem stanowili Kościół Pana, który żyje dla Jego chwały. Jeremiasz dalej obserwuje garncarza. Co teraz zrobi? Skoncentruje się na tym nowym projekcie. Jeżeli masz za sobą doświadczenia klęski, niepowodzenia, rozczarowania, to z takim samym nastawieniem możesz przyjść do Pana, bo On ma ciągle te dobre myśli o tobie i ciągle ma ten wspaniały projekt w stosunku do ciebie. On cię ugniata, a potem kształtuje, a potem znowu ugniata. Ja wiem, to boli, ale nic lepszego nie może ci się przydarzyć w życiu. Gdzieś przeczytałem takie ładne zdanie odnośnie trudnych doświadczeń w życiu naszym. Burza jest triumfem Jego sztuki. Burza nie jest przypadkiem. Problemy nie są pomyłką. Ugniatanie nie jest Bożym kaprysem. To część Jego planu. I teraz 28 werset. Wiemy przecież, i tam jest to ojda, jesteśmy tego absolutnie pewni, nie mamy najmniejszych wątpliwości. Wiemy, że tym, którzy kochają Boga, wszystko służy dla dobra. Widzisz teraz ten werset w innej perspektywie? Popatrz na ten mały skrót albo małe słówko, które tam sobie pisałeś. Sprawia ci trudności? Sprawia ból? Dyskomfort? Wszystko służy ku twojemu dobru. W 33 wersecie 11 rozdziału Listu do Rzymian apostoł Paweł podkreśla podobną myśl, kiedy pisze o głębokości bogactwa, mądrości i poznania Boga. Jak niezbadane są Jego wyroki i nie do prześledzenia Jego drogi. Są dla nas czasem jak labirynt, to prawda. Są jak głębia, której nie możemy przeniknąć. Lecz dla Niego wszystko jest jasne. Dla Niego wszystko jest oczywiste. On wykonuje swoje wspaniałe dzieło. Realizuje swój wspaniały projekt. Jeden z wielkich kaznodziejów i komentatorów Pisma Świętego, Donald Bernhaus, napisał w swoim siedmiotomowym komentarzu do Listu do Rzymian takie słowa, chciałbym je teraz przywołać. Nie istnieje wola czy działanie ze strony stworzeń, ludzi, aniołów i demonów, które mogłyby zdziałać coś innego niż służyć dla naszego dobra. Nam się wydaje, że wszystko się rozpada, że wszystko jest nie tak. Z Bożej perspektywy, właśnie z wysoka, z Jego perspektywy, wszystko służy dla naszego dobra, mimo że my czasami jesteśmy przerażeni, mimo że czasami się tego boimy. Bernhaus dalej pisze, nikt nie może nic powiedzieć ani zrobić przeciwko nam. Żadne siły zła nie mogą przeciwko nam wystąpić tak, by nam prawdziwie zaszkodzić. W Bożym ręku wszystko służy dla naszego dobra. Nie ma zjawisk natury, kontynuuje teolog, pożaru, potopu, burzy, trzęsienia ziemi, które mogą nas zniszczyć bez Jego przyzwolenia. Oczywiście dla humanisty, dla człowieka, który żyje na własną rękę, to jest wszystko bez sensu, o czym pisze Bernhaus. To jest wszystko bez sensu, o czym pisze Paweł. Ale dla kogoś, kto zrobił odważny krok w zaufaniu swojego życia Bogu dla kogoś, kto jest w stanie patrzeć z Bożej perspektywy, nagle otwiera się cudowny widok nowych możliwości. Każde doświadczenie, kontynuuje, wszelkie okoliczności, w jakich się znajdziemy, wszelkie pokusy, cokolwiek nas martwi, cokolwiek upokarza, wszystko to zmusza nas do polegania na Nim. Wszystko to zawsze wychodzi nam na dobre. Wszystko służy dla naszego dobra. Inaczej Bóg by do tego nie dopuścił. Spójrz jeszcze raz na to małe słówko albo na ten skrót przy 28 wersecie. Do tego Bóg by nigdy nie dopuścił, gdyby to nie służyło dla twojego dobra. Co się więc dzieje w twoim życiu? W co wierzymy? Tego rodzaju perspektywa patrzenia, muszę wam wyznać, usuwa poczucie goryczy z mojego doświadczenia. I wtedy, kiedy mam ochotę odegrać się na kimś, bo ktoś był nie fair, albo ktoś nieuczciwie funkcjonuje, czy działa przeciwko mnie, i wtedy, kiedy przychodzi mi do głowy, ty mi tak, to ja ci tak. Kiedy patrzę na 8 rozdział Listu do Rzymian, widzę, że wszystko, cokolwiek mnie dotyka, jest tym procesem kształtowania mojego charakteru w drodze do świętości. I mówię, dzięki ci, Panie. Wiem, to boli. Jest to jak ugniatanie gliny. Ale Bożym planem jest zmiana twojego kształtu życia duchowego. On wie lepiej, jeżeli mu chcesz zaufać. On chce uformować z ciebie najpiękniejsze, jedyne w swoim rodzaju naczynie, o którym ty nawet nie masz pojęcia. Jesteś gotów mu zaufać? Jeżeli popatrzymy na 28 werset i dalej, tym, którzy kochają Boga, wszystko służy dla ich dobra. Zostali oni wezwani według wcześniejszego zamysłu. I 29, tych, których Bóg wcześniej poznał, uważaj teraz, jedziemy kolejką na Jungfrau. Tych, których Bóg wcześniej poznał, to jest ten pierwszy przystanek, tych też przeznaczył, ja wiem, jak to może brzmieć, ale nie skupiajmy się teraz na tym, przeznaczył, czytajmy dalej, przeznaczył, aby stali się obrazem Jego Syna. To jest Jego projekt. To jest Jego zamysł. Dlatego właśnie wszystko w moim i twoim życiu, niezależnie od okoliczności, niezależnie od bólu i przerażenia, służy ku dobremu. Tych też przeznaczył, aby byli obrazem Jego Syna, pierworodnego pośród wielu braci. Tych, których przeznaczył, tych powołał. Czujesz się powołany właśnie do tego procesu dorastania? Tych, których powołał, dalej kontynuuje apostoł Paweł, tych usprawiedliwił. Usprawiedliwienie Boże to nie jest wyczyszczenie twojej karty na biało. To nie jest wszczepienie w ciebie w świętości, ale to jest zmiana Bożej opinii, Bożego stanowiska na twój temat. Bóg zapłacił twój dług i widzi ciebie jako usprawiedliwionego. Tak jesteś w jego oczach. Tych, których przeznaczył, tych też usprawiedliwił. To jest jego plan. Bardzo lubię słowa Księgi Judy jako błogosławieństwo na zakończenie nabożeństwa. 24 werset. Jedyny Bóg, Zbawiciel nasz, może was ustrzec od upadku, abyście nieskazitelni, pisze Juda, stanęli z radością przed Jego majestatem. Oczywiście, gdyby to ode mnie zależało, w życiu nie będę nieskazitelny. Ale jeżeli Bóg mnie usprawiedliwia w Chrystusie, to może widzieć mnie jako nieskazitelnego. I to jest życzenie Judy dla mnie i dla ciebie. Nieskazitelni. Abyśmy stanęli z radością przed Jego majestatem, z poczuciem wartości, którą nabieramy w Nim, z poczuciem sensu życia, który On nam daje. Jemu, dalej pisze Juda, niech będzie chwała teraz i po wszystkie wieki. Zawsze ze wzruszeniem wypowiadam to błogosławieństwo, muszę przyznać. On jest Bogiem, który tworzy, On jest Bogiem, który prowadzi, On jest Bogiem, na którym mogę się oprzeć. On kształtuje moje jutro. Chciałbym się tutaj oprzeć na pewnej historii, którą opowiedział Chuck Swindoll w jednej ze swoich książek. Pisze tak, moja siostra jest zaangażowana w działalność organizacji pod nazwą Women for Faith, kobiety wiary. Jej siedziba mieści się niedaleko naszego domu i wszystkie jej członkinie należą do naszego kościoła. Kiedyś pojechały na konferencję przygotowaną przez tę organizację. Na miejscu okazało się, że chętnych do udziału przybyło zbyt wielu. Organizatorzy omyłkowo sprzedali dużo więcej wejściówek niż było miejsc. Taka praktyka prawie każdej linii lotniczej, prawda? Musiano poprzesuwać krzesła, dostawić nowe i, pisze Chuck, zrobiło się ogromne zamieszanie. Były osoby, które wykupiły bilety na określone miejsca 8-9 miesięcy wcześniej, a teraz musiały usiąść gdzie indziej. Wywołało to sporo niezadowolenia i narzekania. Nasza przyjaciółka, która była konferansjerką, przeprosiła ze sceny wszystkich za te wszystkie zmiany i niedogodności, ale niewiele to pomogło. Ludzie dalej narzekali. Minęła noc i następnego dnia panie miały zaczynać sobotni program, kiedy ktoś przyszedł do Mary, czyli siostry Chucka, mówiąc, że musi coś powiedzieć, bo uczestniczki są tak zdenerwowane, że niektóre mówią o oddaniu sprawy do sądu. Mary zaczęła się gorączkowo zastanawiać, co może zrobić. Przecież próbowała już wcześniej wszystko wyjaśnić i przepraszała. Nic z tego nie wychodziło. Wtedy dotarło do niej, że porannym mówcą będzie Johnny Erickson Tada. Nie wiem, czy znane jest to nazwisko. To jest osoba, która za młodu, skacząc do wody, złamała sobie czwarty krąg szyjny i jest sparaliżowana od szyi w dół. Jest pisarką, jest mówczynią na konferencjach. Więc podeszła do Johnny i powiedziała, Johnny, nigdy bym tego nie zrobiła, ale dzisiaj jestem zdesperowana. Czy mogłabym cię prosić o pomoc? Czy mogłabyś w imieniu organizatorów ogłosić, jak nam bardzo przykro, że nie wszyscy mogą usiąść tam, gdzie chcieli? Johnny oczywiście z chęcią wyraziła aprobatę, zgodziła się. Johnny Erickson wjechała wózkiem na scenę, zatrzymała się przed mikrofonem i powiedziała, rozumiem, że niektóre z was są niezadowolone z miejsca, na którym siedzą. Rozumiem to. W takiej sytuacji jest około 50 tysięcy moich niepełnosprawnych przyjaciół w Stanach Zjednoczonych. Ja siedzę na wózku od 1969 roku. Jest to miejsce do siedzenia, które Bóg dla mnie zaprojektował. Dodała jeszcze, to będzie wspaniały czas i wszyscy będziemy za niego wdzięczni. Wszelkie niezadowolenie, wszelkie narzekanie, gniew zniknęły. Inna perspektywa spojrzenia na ten sam problem. Jest to widok na swoje własne doświadczenie i swoje własne trudy ze szczytu Jungfrau. Spójrz teraz na zawarte w tym fragmencie wersety od 31 dalej. Cóż na to powiedzieć? Jeśli Bóg jest przy nas, to któż przeciwko nam? Paweł chce powiedzieć, że nie ma znaczenia, kto jest przeciwko tobie. 32 werset daje dowód, dlaczego to jest prawdą. On własnego syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich. Dlaczego więc nie miałby nam ofiarować wszystkiego wraz z nim? Widzisz to słowo wszystko? Wszystkiego ofiarować? Gdy masz Chrystusa, twój czas nie musi być wypełniony zamartwianiem się o te wszystkie rzeczy, ponieważ On ci daje to, co jest najlepsze w twoim życiu. Możesz być tego pewien. 33 werset. Kto wystąpi przeciwko wybranym przez Boga? Przecież sam Bóg usprawiedliwił. Tak jesteś w Jego oczach. Tak na ciebie patrzy. Zapomnij o tych wszystkich strachach, o tych wszystkich dysfunkcjach, o tych wszystkich złych skłonnościach. Popatrz na ten proces, trudny proces uświęcenia ze szczytu Jungfrau. Kolejne pytanie. Kto wystąpi z wyrokiem potępiającym? I Paweł kontynuuje. Przecież Chrystus stawia się za nami. I dodaje, Chrystus, który umarł, co więcej, który zmartwychwstał i zasiada po prawej stronie Boga. I ta piękna pieśń, którą wyśpiewuje, kto nas oddzieli od miłości Chrystusowej? I teraz wymienia wszystkie możliwości, wszystkie rzeczy, które ja i ty doświadczamy, które nas wprowadzają w stan przerażenia, albo aberracji, albo strachu, albo trudności. A Paweł pisze, kto nas oddzieli od miłości? Nieszczęście? Ucisk? Prześladowanie? Głód? Nagość? Niebezpieczeństwo? Czy miecz? W tym wszystkim odnosimy wielkie zwycięstwo. Nie dlatego, że tacy fajni jesteśmy, ale On zwycięża dla mnie i dla ciebie. Czyż to nie wspaniałe? Jesteśmy jak bezbronne owce, które mogą jedynie przeczesać sobie swoją wełnę, upiększyć się, ale jak przyjdzie co do czego, to wilk może zawyć, niedźwiedź zaryczeć, lew może zaryczeć, a owca może jedynie zabeczeć. To wszystko, co możemy. Jednak w Nim jesteśmy zwycięzcami. Jedna z książek, mamy nadzieję, że kiedyś przetłumaczymy ją, Chucka Swindola, jest zatytułowana Owce, które ryczą. Właśnie odnosi się do tego zagadnienia. W Nim jesteśmy zwycięzcami, mimo że jesteśmy słabi i bezbronni, ale jak długo będziesz w Nim, albo kiedy oprzesz swoje życie na Nim, wszystko się zmienia. W Nim jesteśmy zwycięzcami. 38 werset. Jestem pewny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani wysokości, ani głębie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas oddzielić od miłości Boga objawionej w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Cóż może nas oddzielić od Bożej miłości? Nic, mówi Paweł. I nie daj sobie wmówić bzdur, jak niektórzy mówią, o, to jeżeli to jest twoja decyzja. Nie, Bóg cię trzyma w swoim ręku i nic tego nie zmieni. Czasami, kiedy dotyka tragedia człowieka, ma tendencję do tego, żeby powiedzieć, straciłem wszystko. Nie, nie straciłeś wszystkiego. Na koniec chciałbym się podzielić przeżyciem Johna Bunyana, znanym angielskim kaznodzieją i pisarzem, działał poza strukturami kościoła anglikańskiego i wtedy to było przestępstwo. Z tego powodu siedział wiele razy w więzieniu, był ciężko prześladowany. Po jednej z rozpraw sądowych usiadł ponownie zaaresztowany w swojej celi i był bardzo zmartwiony o przyszłość. A potem pisał o tym przeżyciu z perspektywy czasu. Pisał tak, pamiętam, jak bardzo byłem zrozpaczony, kiedy przyszło do mnie słowo, jeśli Bóg jest za nami, to kto może być przeciwko nam? To była pomoc dla mnie, pisze Bunyan. A gdy siedział w więzieniu, napisał w swoim dzienniku, łaska obfituje w największym z grzeszników. Po kilku latach, w 1678 roku, opublikował swoją największą powieść Wędrówka pielgrzyma. zmarł 10 lat później z chwałą na ustach. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Nasz cykl rozważań nad listem do Rzymian 6, 7, 8 dobiega końca. Lecz w pewnym sensie to się nigdy nie kończy, to co, o czym mówiliśmy. Jesteśmy jak słabe owce, bezradne w walce ze swoją własną grzeszną naturą, bezbronne wobec niebezpieczeństw, które nas czyhają. Ale jesteśmy też razem jako synowie i córki Boga, ukryci w Jego ręku, silni Jego mocą, rozradowani obecnością Ducha Świętego. Jeżeli jeszcze nigdy nie zaufałeś Jezusowi, jeżeli nie zawierzyłeś swojego życia w ręce Tego, który Cię tak bardzo kocha, to chcę Cię zachęcić, zrób to teraz. Teraz jest najlepszy czas. Teraz, jeśli Jego głos słyszycie, po prostu zawołaj w swoim sercu: Panie, jestem bezradny bez Ciebie, ginę. Bo my wiemy doskonale, że umrzemy, każdy z nas. I w momencie śmierci nikt Cię nie będzie pytał o Twoją pozycję, o konto bankowe, reputację czy moralność, o to, czy uczęszczałeś do kościoła regularnie, czy nie. Nikt Cię nie będzie pytał o listę Twoich dobrych uczynków, mimo że niektórzy nam próbują to wmówić. Biblia tak nie uczy. Nikt Cię nie zapyta, czy miałeś dobrego ojca, dobrą rodzinę. Staniesz twarzą w twarz ze Stwórcą. I będzie się tylko liczyć jedno, czy zaufałeś swoje życie Chrystusowi, czy nie. Jeśli Twoja odpowiedź na to pytanie brzmi tak, wejdziesz do domu Ojca. Jeśli odpowiedź brzmi nie, przyszłość jest straszna na wieki wieków. Ojcze drogi, dziękuję Ci za Twoje słowo, ostrzeżenie, ale też nadzieję. Za tę nową perspektywę patrzenia, która zmienia wszystko. Amen.